Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na kanale Samoloty. Bardzo często prosicie mnie, abym zrobił odcinek o samolotach wojskowych. Jednak za każdym razem odpisuję Wam, że interesuje mnie jedynie lotnictwo cywilne i nie znam za bardzo się na wojskowych maszynach. Jednak znam trzy bardzo ciekawe historie związane z takimi samolotami, w których między innymi pilot myśliwca podczas lotu postrzelił swój własny samolot. Czy samolot innego pilota, który okazał się latać dużo lepiej bez niego samego w kokpicie. Także zapraszam do oglądania. Przenosimy się do 1970 roku. Na służbę w amerykańskich siłach powietrznych przybył Gary Faust. 2 lutego tego samego roku miał odbyć się kolejny lot szkoleniowy. Na ten dzień Gary miał zaplanowane manewry, które miałyby mu się przydać w walce z wrogiem. Samolotem, na którym miały odbyć się ćwiczenia, był Convair F-106. Nowoczesna jak na tamte czasy maszyna, zbudowana specjalnie na potrzeby amerykańskiego wojska. Chociaż co ciekawe, nigdy te samoloty nie zostały użyte w boju. Aby nie przeszkadzać ludności na ziemi, zmierzyli w słabo zaludnione tereny stanu Montana. Plan ćwiczenia był prosty. Na ćwiczenia wyrusza 4 pilotów, po czym 2 staje się wrogami, a 2 innych musi ich złapać na celowniku. Podczas lotu w zadane miejsce, jeden z pilotów zgłosił awarię maszyny i zawrócił do bazy. Tym sposobem został tylko jeden samolot do złapania i na komendę Garego, który był w tym przypadku instruktorem, rozpoczął się trening. Podczas jednego z manewrów, Faust zakomunikował kolegom, że traci kontrolę nad maszyną i zaczyna wpadać w korkociąg i szybko nabiera prędkości. Samolot stracił już 30 tysięcy stóp i Gary nie miał wyboru i musiał poświęcić maszynę i się katapultować. To na szczęście się udało i po chwili otworzył się spadochron, po czym swobodnie zaczął opadać i mógł obserwować zmierzający ku ziemi wirujący samolot. I wtedy zaczęło się dziać coś dziwnego. Maszyna powoli przestała się obracać i powoli zaczęła odzyskiwać poziomy lot. I po prostu sobie gdzieś poleciała i zniknęła Garemu z widoku. Całej sytuacji przyglądali się piloci pozostałych 2 samolotów, po czym musieli zawrócić do bazy. Przez radio śmiali się, że Gary powinien wracać do samolotu. Maszyna bez ciągu poleciała dalej i lotem ślizgowym doleciała do płaskiego, ośnieżonego pola, po czym delikatnie brzuchem wylądowała na polu. Co więcej, nawet silniki nie zgasły. Lecący swobodnie samolot widzieli okoliczni farmerzy, którzy wezwali pomoc, twierdząc, że widzieli zestrzelony myśliwiec, który nadal działa i stopił już śnieg. Co ciekawe, jeśli Gary nie wyłączyłby ciągu, to samolot dalej poruszałby się po płaskim, ośnieżonym polu, o ile by wylądował. Po prostu by dalej im uciekał. W tym przypadku nie mieliśmy do czynienia z żadną magią, a z ogromnym szczęściem. Gdy pilot się katapultował, to zmienił środek ciężkości maszyny. Przez to ta z idealnym rozkładem masy sama ustabilizowała lot. I trajektoria lotu szczęśliwie zakończyła się na płaskim polu, które samolot tak delikatnie dotknął, że po lekkiej naprawie mógł wrócić już do służby. To już kompletnie wychodzi poza skalę absurdu. Pilot o tym, że samolot wylądował sam, dowiedział się już w karetce. Gdy na pole przyjechały służby, musiały zadzwonić do wojska, aby te powiedziały im, jak wyłączyć samolot, którego silniki ciągle działają. Obecnie samolot znajduje się w muzeum, a pilot kontynuował swoją karierę. Tym razem przenosimy się do roku 1956. 21 września pilot Thomas Attridge również wykonywał szkoleniowy lot. Tym razem nie był to trening z rywalem, a próbne strzały z karabinu znajdującego się w samolocie. Plan był prosty, polecieć nad ocean, aby nikomu nie stała się krzywda i naboje mogły swobodnie spaść do morza. Pilot nie miał narzuconych zadań, po prostu miał sobie sam poćwiczyć. Thomas wzbił się na wysokość 20 tysięcy stóp, po czym skierował dziób samolotu lekko w dół i wykonał kilkusekundową serię strzałów. Sam leciał poniżej prędkości dźwięku. Doliczając pęd samolotu, możemy stwierdzić, że kule osiągnęły prędkość w momencie wystrzału około 2000 km na godzinę i znacząco oddaliły się wtedy od samolotu. Pilot dalej powoli zniżał i na wysokości 13 tysięcy stóp po raz kolejny oddał serię strzałów, aby opróżnić swój magazynek, po czym zwiększył moc silników i dopalaczy i rozpoczął ostre zniżanie, aby nabrać prędkości. Bardzo szybko wytracił on wysokość i musiał wrócić do poziomego lotu, co wykonał. Po kilku sekundach jego samolot zagrzechotał oraz rozbiła się szyba w kokpicie. Ten myślał, że uderzył w niego ptak, którego nie zauważył. Moc silników nieznacznie spadła oraz pilot stwierdził, że musi zawrócić do bazy na wybrzeżu. Pilot zbliżył się do lotniska, jednak samolot tracił coraz więcej mocy, przez co mógł mieć problemy z lądowaniem. Zwiększając ciąg, w pewnym momencie silnik całkowicie stracił moc, po czym myśliwiec spadł w lesie nieopodal lotniska. Wybuchł pożar, jednak pilot zdołał się wydostać z samolotu. Również kłopoty spotkały helikopter ratowniczy, który zahaczył o gałęzie i urwał śmigło. Jednak jego piloci również mieli tego dnia sporo szczęścia. Zabrano wrak maszyny w celu zbadania, co się z nim stało, aby zaradzić takim zdarzeniom w przyszłości. Możecie wyobrazić sobie, jaka panika panowała w hangarze, gdy zauważono, że maszyna została po prostu zestrzelona. Jednak szybko zauważono, że są to ich własne pociski, które wystrzelił sam pilot. Co ciekawe, były to te pierwsze pociski, które wystrzelił pilot, ponieważ zdążyły one wytracić dużo prędkości podczas lotu z tak dużej wysokości. A za to samolot po wystrzeleniu drugiej serii zaczął je gonić, ponieważ sam osiągnął prędkość naddźwiękową, aż w końcu je dogonił i w końcu, gdy sprowadził lot do poziomu, przeciął ich trasę. Pilot wyszedł z tego cało, jednak przeniósł się do NASA. Teraz przenosimy się jeszcze wcześniej, rok 1942. W misję rozpoznawczą wyrusza Nikołaj Kuzniecow. Podczas powrotu do bazy zauważyli go niemieccy piloci i za jego IM-2 ruszyły Messerschmitty. Kilku na jednego to banda łysego i bez problemu go dopadli, po czym jeden z pilotów zestrzelił jego samolot, który szczęśliwie lekko uderzył w ziemię i jeden z niemieckich pilotów wylądował, aby zabrać na pamiątkę kawałek wraku maszyny oraz w razie potrzeby dobić pilota. Kuzniecow miał mnóstwo szczęścia i nie odniósł żadnych obrażeń. Dzięki czemu, gdy Messerschmitt ustawił się do lądowania, ten uciekł z wraku i schował się w lesie, obok miejsca, w którym rozbiła się jego maszyna. Niemiec wylądował oraz poszedł zobaczyć swoją zdobycz. W tym czasie Kuzniecow za jego plecami pobiegł do maszyny i zanim ten zorientował się, że pilota nie ma w kabinie, otworzył przepustnicę i zaczął rozpędzać się, po czym wzbił się w powietrze kradzioną maszyną. Problemem nie były inne Messerschmitty, ponieważ ich piloci już dawno odlecieli do swojej bazy. Kuzniecow miał inny problem. Musiał wrócić na swoje terytorium niemieckim samolotem. Przecież na nic nie zdałoby się machanie do pilotów, że jest Rosjaninem. Niemiecki samolot znalazł się nad ich terytorium. Ostrzał mógł nadejść zarówno z ziemi, jak i z powietrza, nie mówiąc już o lądowaniu. No i właśnie, o ile pierwsza i druga historia jest na 100% prawdziwa i udokumentowana, to w tej trzeciej jest bardzo dużo niejasności oraz zbyt dużo różnych wersji, aby stwierdzić, czy wydarzyło się to naprawdę, czy jest to jedynie legenda, a może część propagandy. Pilot miał uniknąć ostrzału swoich rodaków oraz wylądować na lotnisku, po czym wyjść z samolotu z podniesionymi rękoma, pokazując swój mundur. Brzmi to tak nieprawdopodobnie, że ciężko powiedzieć, co jest w tej historii prawdą, a co fałszem. Pilot został uhonorowany przez władze w Rosji, co również może być częścią propagandy. Po uhonorowaniu miał podczas jednego z lotów rozpoznawczych w 1944 roku stracić wzrok podczas ostrzału nad Polską, po czym po raz kolejny wylądować swoim IM-12 i ujść z życiem. Jednak nie wiadomo, co się z nim stało dalej. O ile pierwsza część z porwaniem niemieckiego samolotu była jako tako do uwierzenia, to teraz Rosjanie kompletnie odpłynęli. Według mnie dając dowód na to, że Kuzniecow był jedynie kreatywną propagandą. Zwłaszcza, że podobnych historii było bardzo dużo i jakoś za każdym razem przydarzało się to właśnie radzieckim pilotom. No co za zbieg okoliczności. To już na tyle w tym odcinku. Jeśli chcielibyście zobaczyć więcej ciekawych historii, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz do subskrybowania kanału Samoloty. Ostatnio doszło do awarii na YouTube, przez co mogliście nie zobaczyć trzech ostatnich filmów. Dlatego stałych widzów zachęcam do rzucenia okiem na kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi filmami, gdzie między innymi testowałem Austrian Airlines, tłumaczyłem, dlaczego lepiej startować i lądować pod wiatr, czy po raz kolejny latowałem pasażerów w symulatorze Boeinga 737. A jeśli znacie również jakieś ciekawe historie, to zachęcam do kontaktu w komentarzach. A teraz to już tyle. Dzięki, cześć!